Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Okay. Bardzo gorąco i serdecznie witamy wszystkich widzów telewizji TPAM. Drodzy Państwo, dzisiejszy wieczór mam zaszczyt przedstawić w naszym studio świadków, żywych świadków historii. Są wśród nas byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych. Dzisiaj mówimy o wartości ludzkiego życia, godności ludzkiego życia. O tej godności świadczą ci, którzy przeżyli piekło zdeptania tejże godności w obozach, niemieckich obozach koncentracyjnych. Są wśród nas pan Bogumił Sojecki, który pierwszym transportem trafił do Stutthofu. Później była jego droga męczeńska przez obozy. Witamy serdecznie. Pan Kazimierz Piechowski, również więzień KL Auschwitz. Pan Zdzisław Arkuszyński, więzień KL Auschwitz-Birkenau. Pani Elżbieta Sobczyńska z domu Grębicka, więzień Birkenau. KL Auschwitz-Birkenau, oraz jest z nami pan Władysław Terlecki, który również jest, można powiedzieć, badaczem tej trudnej, strasznej historii. Może nasze spotkanie rozpocznijmy od modlitwy, jako że mamy tutaj relikwię świętego Maksymiliana Marii Kolbego, więźnia Auschwitz-Birkenau, tego, który w sposób tak bardzo dobitny zaświadczył o godności ludzkiego życia. Obejmijmy naszą modlitwą wszystkich tych, którzy tam życie oddali, stracili, ale dzięki ich świadectwu i świadectwu tych, którzy przeżyli, ta wielka ofiara nie poszła na marne i na marne pójść nie może. Niech ona będzie wielkim ostrzeżeniem, a z drugiej strony również i wielkim wołaniem o sprawiedliwość, o miłość między ludźmi, o to, żeby jednak fundamenty społeczeństw zbudować na wartościach chrześcijańskich, takie jak uczciwość, szlachetność, poszanowanie dla każdego życia, prawda. Zawierzajmy wszystkich tych, którzy tam zostali, których prochy zostały na polach Auschwitz-Birkenau, i powierzajmy ich wszystkich dobremu Bogu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światło wiekuista niech im świecić.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen. Amen.
W tym symbolu Auschwitz-Birkenau zawarliśmy wszystkich tych, którzy podczas wojny, gdziekolwiek, na jakiekolwiek miejscu, jakikolwiek frontach, obozach stracili życie, cierpieli. Może teraz jeszcze bardzo prosiłbym tak po kolei o takie krótkie powiedzenie, kim tak naprawdę, kim jesteśmy, jaka była nasza droga. Tak krótko o tym powiedzmy, przedstawmy się, a za chwilę jeszcze zapytamy o już te konkretne przeżycia z tego piekła oświęcimskiego. Bardzo proszę.
Już od 8 września 1939 roku rozpoczęła się moja gehenna w niemieckich obozach koncentracyjnych. Od Stutthofu pod numerem 624 do KL Auschwitz, gdzie przebywałem przez 3,5 lata. Pod numerem 15683. Brama wejściowa do KL Auschwitz przywitała nas napisem Arbeit macht frei. Praca czyni cię wolnym. A nasze dopowiedzenie przez komin krematoryjny. Jak nas pouczono przy powitaniu przez władzę obozową, Häftling der lange lebt als 3 Monate. Lebt kosten andere Häftlinge. Więzień, który żyje dłużej niż 3 miesiące, żyje kosztem drugich więźniów. Z tego wynika, że zbrodniczy system obozów koncentracyjnych tak został skonstruowany, by häftlingowi umożliwione żyć tylko do 3 miesięcy. Pierwsze moje komando pracy, Kiesgrube, było morderczo wyniszczające. Im Laufschritt, czyli biegiem, staczką do dołu żwirowego, pod żwir biegiem pełną taczką drzwi do obozu, by wysypać jej zawartość wzdłuż ogrodzenia wysokiego napięcia. Po kilku dniach tego mordoczego biegu z taczką i ładunkiem dochodzę do wniosku, że nawet 3 miesięcy nie wytrzymam. Kapo, który nadzorował wysypywanie żwiru z taczek tydzień temu, obecnie jest inny, bardziej ludzki. Pytam się, wo soll ich den Kies ausschütten? Gdzie mam ten żwir wysypać? Was, du verstehst Deutsch? Du wirst hier planieren. Co ty potrafisz po niemiecku? Ty będziesz tutaj niwelować. Odetchnąłem z wielką ulgą. Jeszcze pożyję. W roku 1943 krematoria obozu KL Auschwitz-Birkenau pracowały pełną parą. Komando DAW, to jest Deutsche Ostrostudwerke, niemieckie zakłady zbrojeniowe, to komando było o 2 kilometry oddalone od tego obozu. Z kominów krematoryjnych wydobywały się olbrzymie płomienne języki, kłęby potwornych dymów. Gdy wiatr był w naszym kierunku, czuliśmy mdły zapach spalonych ciał ludzkich. Gdy Armia Czerwona parła na zachód, władze obozowe ewakuowały KL Auschwitz-Birkenau. Przez KL Dachau, KL Buchenwald dostałem się do Außenkommando Buchenwald Bunkerlager Krawinkel, daleko na zachód, do Rawerke. Gdy alianci, no już parli na wschód, z parszą śmierci, wróciliśmy do macierzystego lagru KL Buchenwald. Ostatnim moim obozem było Außenkommando Leitmeritz KL Flossenburg w dawnej Czechosłowacji. Modlitwa czyni cuda. Pomni o najświętszą Panu Mario, że od wieków nie słyszano. Codzienna moja modlitwa poranna w KL Auschwitz. Cudem ocalałem. Dziękuję.
Panie Kazimierzu, bardzo proszę.
Kolej na mnie. Ja urodziłem się i wychowałem w Tczewie, to jest na Pomorzu. 1 września, kiedy rozpoczęła się wojna, Niemcy, mając gotowe listy, rozstrzeliwały na placu koszarowym inteligencję, w tym również i księży, nauczycieli, urzędników, policjantów i harcerzy. Harcerze również byli wrogami III Rzeszy, a ja byłem harcerzem. No i wiedziałem, że większość wyłapali moich kolegów, druhów i koleżanki i rozstrzelali, jak powiedziałem, na tym placu apelowym, placu koszarowym. Pozostało mi tylko zaryzykować i uciec. Myślałem, że uda się przejść na Węgry, a stamtąd do Francji. Ale nie udało się. Więc gestapo nas zwinęło w Baligrodzie. Posiedzieliśmy tam 2 tygodnie. Wygotowali nam taki oskarżający protokół, że chcieliśmy przekroczyć granicę nielegalnie i chcieliśmy wstąpić do, oni tak wyrazili się, legionów polskich i z bronią w ręku walczyć przeciw narodowi niemieckiemu. Więcej nie trzeba było. Zaczęła się gehenna. Wywieźli nas do więzienia w Sanoku. Po 3 miesiącach wywieźli nas na Montelupich do Krakowa. Stamtąd znowu do Nowego Wiśnicza na 4 miesiące. A 20 czerwca 1940 roku wywieźli nas do KL Auschwitz. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, co nas tam czeka, ale niebawem mieliśmy poznać to po 100-kroć przeklęte piekło. Zichu.
Panie Zdzisławie, jaka była Pana droga, tak?
Moja droga życiowa rozpoczęła się... Ja byłem w wieku 21 lat, kiedy pewnego dnia w lipcu 1943 roku w nocy o godzinie 3 nad ranem po prostu zrobili hitlerowcy, Niemcy obławę w dzielnicy, gdzie mieszkałem. Mieszkaliśmy w Tomaszowie Mazowieckim. Ojciec mój był kombatantem I wojny światowej, walczył o wolność, o wolną Polskę i był zasłużonym człowiekiem, dlatego że był prezesem Polskiej Organizacji Wojskowej przez cały okres czasu. W społeczności niemieckiej, Volksdeutschów, był dobrze znanym człowiekiem i stąd nastąpiło jego aresztowanie w 1940 roku. Został wywieziony do Sachsenhausen i tam przebył gehennę prawie 5 lat w tym lagrze i wreszcie zginął podczas ewakuacji śmierci, pozostawiony w obozie Bergen-Belsen na mrozie, głodny, chory, wynędzniały i umarł w strasznych męczarniach, jakie go tam spotkały. Natomiast my zostaliśmy z moim bratem i matką aresztowani właśnie w wyniku tego najazdu, napadu bandyckiego w nocy, załadowani do takiej suki, ciężarówki, żandarmerii, przewiezieni do fabryki i tam przez cały dzień siedzieliśmy o głodzie. Gestapo dokonało, odebrało dokumenty wszystkie, potem przyszli i wybrali, aresztowali tych, którzy im się wydali podejrzanymi. Oczywiście działali na oślep, oczywiście działali biorąc pod uwagę jakieś powiązania rodzinne i możliwość przynależności do organizacji społecznej. Ja nie mogę się pochwalić, tak jak mój kolega obok, działalnością walki bezpośredniej z okupantem. Natomiast byliśmy torturowani na gestapo przez z bratem moim. Mieliśmy zarwane rany, także, bo były to bicie takie ostrymi batami. I znalazłem się nie mniej, nie więcej, tylko w tym właśnie osławionym kombinacie śmierci w KL Birkenau. Gdy nas tam przywieziono, nie wiedziałem, gdzie się znajduje, i że to jest tak niesamowite miejsce zbrodni masowej zagłady. Dalsze moje, mój życiorys, mój pobyt w tym obozie opowiem przy opisywaniu szczególnych tam sytuacji. A było tych sytuacji i tych zagrożeń aż 5. Bezpośrednich zagrożeń życia, w tym jedno z powodu pomocy w ucieczce mojemu przyjacielowi Zbigniewowi Molińskiemu. Dziękuję.
Dziękuję panie Zdzisławie. Zatem także widzimy, że te aresztowania dotyczyły całych rodzin.
Tak.
I pani Elżbieto, w pani przypadku chyba też tak było, prawda?
Ja miałam 10 lat, jak z bratem 12-letnim i matką zostałam wypędzona w trakcie trwającego powstania warszawskiego już 12 sierpnia na zagładę do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Udało nam się przeżyć, pomimo że nas rozłączono i 16 stycznia 1945 roku opuściliśmy obóz wywiezieni transportem do komand Sachsenhausen, a przeżyliśmy tylko dzięki temu, że Armia Czerwona już szturmowała.
Czyli to sprawiło taką dezorganizację sił.
Tak, i dzięki temu, żeśmy tylko przeżyli, bo na przykład dzieciom zamojskim nie udało się przeżycie. One trafiły do obozu na przełomie 1942 i 1943 roku i wszyscy chłopcy zostali zaszpilowani, a dziewczyny też straciły życie. A po co to mówię, że nas jak przywieziono, ja właśnie byłam potem na bloku dziecięcym, na którym przedtem były te zamojskie dzieci. I dzięki temu udało nam się uratować od zagłady. Że wojna się skończyła w tym, a nie innym czasie.
Panie Władysławie, może teraz bardzo poproszę, proszę o, o przedstawienie nam także wprowadzenie do tematyki tych wszystkich badań, domysłów, ponieważ wiele spraw związanych z KL Auschwitz-Birkenau, wiele spraw związanych z, w ogóle ze zbrodnią niemiecką na Polsce do dzisiaj jest owiana szczelnym kordonem tajemnicy.
Fragment wspomnień jednego z więźniów. Auschwitz. Punkt na mapie. Czarna plama w środku Europy. Ta ognista plama sadzy, krwawa plama prochów. Dla setek tysięcy miejsce bez nazwy. Ze wszystkich krajów Europy jechały tam pociągi, załadowane setkami tysięcy ludzi, a dla większości z nich była to stacja końcowa. Oni nawet nie wiedzieli, gdzie są, nie wiedzieli, dokąd jadą. Wyładowano ludzi z ich życiem, ich pamięcią, ich wielkim zdziwieniem, spojrzeniem, które stawiało tylko pytania. Często ci ludzie nie widzieli niczego poza dymem, nim zostali sami spaleni. Dziś już wiadomo. Po wielu latach to dzisiaj już wiemy. Wiemy, że ten punkt na mapie to Auschwitz. Straszne, okrutne słowo. Przy jego dźwięku sumienie świata dostaje drgawek. To miejsce, gdzie człowiek człowiekowi czynił coś takiego, co nie było dotąd w ogóle znane, co w żadnym języku świata nie zostało dotąd zdefiniowane. Auschwitz. Gigantyczny cmentarz bez grobów i bez krzyży. Największy cmentarz ludzkości. Golgota człowieka, gdzie setki tysięcy ludzkich istot spoczywa w jednym grobie, pełnym bezimiennych prochów. Auschwitz. Miejsce, gdzie człowiek pokornie pochylał czoło przed wielkim majestatem śmierci i milczenia. Drodzy Państwo, przyjechaliśmy tutaj, aby powiedzieć Wam bardzo trudną wieść. Ale zanim ją powiem, chcę wspomnieć słowa, które wyryte były kiedyś na głazie, który otwierał jedną z ekspozycji Państwowego Muzeum w Oświęcimiu. Kiedy wchodziło się na tę ekspozycję, leżał przed nami wielki głaz, a na nim napis: Kainie, gdzie jest brat twój Abel? Pamiętam, że kiedy tam wchodziłem, doznałem wstrząsu. Wydawało mi się, jakbym słyszał słowa Boga, samego Boga, który właśnie tutaj to pytanie postawił. I dzisiaj to pytanie jest szczególnie ważne. Dzisiaj musimy, drodzy i kochani, je postawić, dlatego że dziś wiemy już, wiemy, że to, czego nas uczono w szkołach, którzy uczyliśmy się w szkołach wszystkich danych dotyczących wojny i uczono nas, że zginęło nas 6 milionów, lecz dziś już wiemy, jeszcze nie wszyscy, że zginęło nas 12 milionów. Bowiem znane są już dzisiaj fakty wskazujące, że liczba 12 milionów jest dolną granicą strat Polski w latach 1939 roku. Możemy się powołać tutaj na najważniejsze źródło, którego nikt nie kwestionuje i na tym w tej chwili pozostańmy, bowiem nie mamy czasu cytować inne. Znajdziemy je w książce Alfonsa Klawkowskiego, znakomitego znawcy prawa międzynarodowego, który przeprowadził pierwsze śledztwo polskie na terenach Auschwitz-Birkenau już wiosną 1945 roku. W pracy pod tytułem Obozy koncentracyjne jako zagadnienie prawa międzynarodowego, wydawnictwo PWN, Warszawa 68, jest następujący fragment. Wyrok norymberski w rozdziale zatytułowanym Mordowanie i znęcanie się nad ludnością cywilną przeprowadza analizę programu eksterminacji narodu polskiego ze szczególnym uwzględnieniem masowych morderstw popełnianych w niemieckich obozach koncentracyjnych. W konkluzji wyrok norymberski stwierdza, cytat, Niemcy tak skutecznie realizowały tę politykę w Polsce, iż pod koniec wojny 1/3 ludności była wymordowana, a cały kraj wyniszczony. 1/3, a więc 12 milionów. Ale przecież liczba ta nie obejmuje poległych na bezkresnej Golgocie Wschodu. Dodać do niej trzeba będzie jeszcze także poległych pod okupacją bolszewicką w PRL-u, choć już nieco później. Najstarszy znany nam testament naszej kultury to wola Antygony, która 2500 lat temu chciała pogrzebać poległego brata. Więc my dziś też musimy odszukać ślady naszych poległych sióstr i braci. Większość z nich, miliony, zginęła bezimiennie. Ich pamięć powinna być uczczona. Musimy poznać ostateczną, choć zapewne przybliżoną tylko liczbę Polaków, bohaterów i męczenników i uczcić ich monumentalnym pomnikiem, aby przyszłe pokolenia wiedziały, że oni byli, że to oni zasłonili nas wszystkich murem swych serc przed zagładą, bo to oni zapełnili kaźnie i krematoria. Jest to więc chwila dziejowa, gdy widzimy ślady 12 milionów naszych sióstr i braci. Ci, którzy nie będą chcieli temu dać wiary, tych prosimy, też szukajcie razem z nami, abyśmy nie byli w stanie permanentnej niewiedzy, tak jak do tej pory przez pół wieku, abyśmy albo mogli zaprzeczyć tej liczbie, albo ją ostatecznie potwierdzić. Jest to chwila dziejowa, dopóki są świadkowie tamtych tragicznych wydarzeń, lecz za lat 10 nas nie będzie, a wraz z nami może odejść prawda, a przecież prawda musi pozostać. Dlatego wszystkich was, rodacy, wzywamy do tego, abyście razem z nami szukali tej prawdy. Musimy tu też wypełnić testament Ojca Świętego Jana Pawła II, który, jak pamiętacie, powiedział we Wrocławiu w 1997 roku, że mamy policzyć wszystkie polskie ofiary i wszystkie krople polskiej krwi. Zwrócimy się więc do władz IV Rzeczypospolitej Polskiej. Zwracamy się do wszystkich rodaków w Polsce i za granicą, do władz Polonii we wszystkich krajach. Pomóżcie odszukać ślady naszych sióstr i braci. Uczcijcie ich pamięć, bo to ich męka, walka, cierpienie i śmierć ocaliły nas od zagłady.
Może teraz przejdźmy do takich może najtrudniejszej sprawy podczas dzisiejszej audycji, dzisiejszego programu. Mam tu na myśli osobiste wspomnienia byłych więźniów, które zobrazują nam, jak działały te narzędzia zbrodni, jakimi były m.in. niemieckie obozy koncentracyjne. Może na początek posłuchajmy świadectwa jednego z więźniów, który został przywięziony do Auschwitz pierwszym transportem z Tarnowa, pana Eugeniusza Niedojadło.
W tym komandzie pracowało kilku starych więźniów, znaczy o starych numerach. To byli bracia Barańscy z Rzeszowa. Był Edek Pyś z Rzeszowa. Później był z Warszawy aptekarz Jasiu Sikorski. Był ze Śląska Józek Maroń. Tak pamięci przechodzą. Wszystko gorący patrioci. Rzeczywiście tacy, co można było za nich, im wszystko zaufać. I ta siostra Maria, tak się złożyło, że przywieźli, bo naprzeciwko tych naszych pomieszczeń, czy byłeś w Oświęcimiu w ogóle, czy nie? No, tak, żeby to, wiesz, gdzie stare krematorium jest, prawda? I stare krematorium mieściło się naprzeciwko obecnego tego budynku muzeum, z tym względem na parterze jest muzeum, a na górze tam były pomieszczenia tych pracowników muzeum, tam gdzie dawniej ja pracowałem. I w tym można było przez okno widzieć mur krematorium, który prawdopodobnie do dzisiaj jeszcze stoi. I za tym murem, jak przywozili już do gazu, przygotowywali więźniów do gazu. I przyjechała grupa prawdopodobnie Żydów ze Śląska, ale to nie wiem dokładnie, bo nie spotkałem się z tym. Później szukałem nawet gdzieś w kalendarzu. Nikt o tym nie wspomniał. Może jest tam gdzieś, ale to mnie trudno skojarzyć. Przywieźli grupę ludności cywilnej, prawdopodobnie ze Śląska. I widzę, co się dzieje. Akurat miałem coś do roboty na strychu, w którym mieściły się, był magazyn leków i pomocy takich tych. I można było, jak ściągłem dachówkę, można było zobaczyć, co się dzieje na dole tego krematorium. I rzeczywiście pokazałem jej, jak przywieźli grupę do gazowania, grupę Żydów. Wszyscy poszli do gazu i w tej grupie dzieci. Jakoś nie zrobiło na mnie żadnego wrażenia grupa dorosłych, ale straszne wrażenie zabójstwo dwojga dzieci przed tym krematorium. Jedno dziecko wsadzili do wora i tym worem o ścianę i drugi raz za nóżki złapał i rozerwał. No wtedy mnie niewiele brakowało, gdybym chyba jakiegoś pomieszania zmysłów, czy wiem, ale na moje szczęście ta siostra Maria zemdlała. No i wystraszony, co będzie, co się jej strach zobaczyła, to zemdlała po prostu. I teraz musiałem ją ratować. Ściągłem kolegów i wspólnie z nimi uratowaliśmy tą siostrę Marię. Ale to, co pozostało w głowie, to tego niestety nie zapomnę i chyba nie zapomnę do końca życia. To jest jedno z najcięższych wspomnień z obozu, morderstwo niewinnych dzieci.
Bardzo, bardzo trudne są to rzeczy, o których, ale myślę, że o których trzeba opowiadać. Świat nie może nie znać tych historii, dlatego no, bardzo proszę w miarę możliwości, proszę także obecnych tutaj świadków tych wydarzeń, tych, którzy na własnej skórze, we własnym sercu to wszystko musieli znosić też, aby przynajmniej to, co jest możliwe, żeby nam opowiedzieć. Panie Bogusiu, bardzo proszę.
No, o czym mam powiedzieć?
Opowiedzieć o tych swoich przeżyciach obozowych. Może...
Jakiś fragment twojego życia obozowego.
Może jedno lub dwa takie zdarzenia...
Powiedz ty, ja znajdę to.
Dobrze, to pan Kazimierz, bardzo proszę.
Obóz dopiero co się zaczął. Od 14 czerwca 1932 roku, a już po miesiącu no, ktoś z naszych zaryzykował ucieczkę. Nie udało się. Nie udało się, a jeśli się nie udało, to była taka procedura. Tego więźnia założono jemu za kołnierz pasiaka patyk taki, na którym była tablica. Hurra, hurra, ich bin schon wieder da. Hurra, hurra, jestem znowu tu, z wami. Po czym dostał ogromny taki na paskach, na ramionach bęben. musiał w towarzystwie dwóch SS-manów obejść cały plac apelowy i walić w ten bęben. W końcu podprowadzono go pod szubienicę. Taka sobie to szubienica. Dwa pale i kawałek drążka. Skrzyneczka pod tym. Odebrali od niego ten bęben. Kazali tam stanąć. Kac zrobił swoje, pętle założył na szyję. SS-pan kopnął skrzyneczkę. Więzień zawisł. A reszta to już milczenie. To taki drobny fragment, ale że to pierwszy z tej ucieczki nieudanej, to tkwi mi w pamięci długo.
Panie Kazimierzu, pan był też pośrednim świadkiem tych pierwszych prób zabijania ludzi gazem w Auschwitzu.
Tak. To na radzieckich niewolnikach, a do tej grupy radzieckich niewolników dołączono 250 Polaków, młodych ludzi, i zrobiono w pierwszym krematorium, uszczelniając go uprzednio, pierwsza próba gazowania cyklonem B. To było coś strasznego, bo wtedy akurat trzeba było wozić te zwłoki, wyciągać, i wszyscy dostawali w takiej salce, dostawali tam te swoje numery. To taka pierwsza była, taki wejściowy pierwszy, jak to będziemy gazem mordowali. No i sami jeszcze nie wiedzieli dobrze, no to pierwszy taki przykład, praktyka, pierwsza praktyka. No i potem spalono to w tym krematorium numer 1 i to był ten pierwszy przypadek gazowania, na którym oni chcieli praktycznie wypróbować ten gaz i jak się potem uprzątnąć z ofiarami.
Jeden z moich komand to komando Bochów. Tam wyładowaliśmy cement, worki cementu, cegieł, różne materiały budowlane. Na tym komandzie niestety chwycił mnie durchwal, tak zwana biegunka, i to biegunka krwawa. Ostatkiem sił dostałem się do obozu, niosąc jeszcze 5 cegieł, bo taka była
praktyka.
Każdy więzień, wracając do obozu, musiał nosić 5 cegieł. Dostałem się do Krankenbau. Krankenbau to szpital obozowy. Pokój, 5x6, latryny w środku, a dookoła sieniki. Pieczone wargi, niesamowita gorączka. Dostawaliśmy trochę ziółek. Myślę sobie, stąd musisz jak najszybciej wydostać się. Przyjęłem specjalną taką post, ażeby nie pić przypadkiem tej wody, która jest trująca, niedobra dla więźnia, a zwłaszcza wówczas, gdy miał tą biegunkę. Dostałem się do innego bloku, też Krankenbau, ale już do łóżka, mając siennik. Koledzy, nawet nie wiem skąd, tacy byli hojni, ofiarni, przynieśli mi węgiel drzewny i tak po 2-3 tygodniach wydostałem się z tego
Durchwalu.
Z tego Krankenbau. A jeden z szczęśliwych wypadków obozowych który uratował mi życie, to właśnie przejście z komando Bohów do komando Dejawy, Deutsche Ostsundwerke. Kiedyś w praktyce, jeszcze w czasie międzywojennym, miałem praktykę Neufahrwasser, Danzig Neufahrwasser, Gdańsk, Nowy Port. Tam praktykę odbywałem przeładunki drzewa, węgla i zboża. Jeśli chodzi o drzewo, to ładowaliśmy całe statki kopalniakami. Tam się nauczyłem właśnie wyliczać w metrach przestrzennych całe załadunki. I to mi pomogło właśnie w Dejawy, bo kapo woła, kto potrafi obliczyć te stosy drzewne. Z miejsca się zgłosiłem i rzeczywiście specyfikacje, które tam zestawiałem, były zawsze dobrze obliczone i tak po 3 miesiącach dostałem się do biura drzewnego. Pod dach to jest 50% wygranej, że możesz jeszcze ujrzeć światło wolności. Następnie była reorganizacja Dejawy. Nawet doszedłem do tego szczęśliwego punktu wyjścia. Trzeba było otworzyć biuro Häftlingseinsatz, właśnie to obsada więźniów. Prowadziłem tą kartotekę. Udało mi się dokoptować 3 Polaków do biura ekspedycyjnego, bo prowadził mi ekspedycję i Häftlingseinsatz, ale pod nadzorem SS.
Ale pan praktycznie tych 3 uratował, prawda? Przez to, że pan ich wziął do tego biura.
Tak, dokoptowałem 3 Polaków. Jeszcze jeden moment chciałbym wskazać. Podczas obiadu otrzymywaliśmy 15 beczek zupy. Wiadomo, jak ona tam była, ta zupa. 3 rzędy po 5 beczek. Jeden z tych rzędów wydawał chochlą Niemiec. Wieniec z zielonym winklem, pyrówce w bresie. Polacy szemrali. Jak on wydaje niesprawiedliwie? Swoim ziomkom, Niemcom wydaje nawet więcej jak chochle, 1,5 chochle. Nagle coś mnie tknęło, wyskoczyłem, wyrwałem mu chochle, stanąłem przy tych beczkach i wydawałem sprawiedliwie porcję 1 litr zupy. Później dopiero uświadomiłem się, coś ty zrobił. Przecież ten Niemiec się nocą może zgładzić. Ale jakoś anioł stróż mną się opiekował. No. Może te 3 fragmenty.
Może teraz zobaczmy, posłuchajmy świadectwa innego z więźniów KL Birkenau, pana Kazimierza Tafila.
Krematorium na poprawce, na tej poprawce dachu i wtedy jeden z więźniów mówi, zajrzyj tu, te drzwi. To była taka kamera, taka ta kostnica. Tam window wyciągali te zwłoki pogazowanych i tam składali, bo musieli kolejki czekać. No i spojrzałem, a tam sami dzieci były pomordowane. I to tak przykre były te nożęta pomieszane, tak. Okropny widok. A był jeden kolega ze mną. Na drugi dzień przychodzi do mnie i mówi, ty, zobacz no, czy to co warte, czy nie. Ja napisałem kołysankę. Ja już nauczyłem się tej kołysanki, co on napisał. Ale wziąłem melodię, ta. Tu dopasowałem taką partyzanką. I tak, no, uśni, uśni, blady spity. Nie. Nie tak. Uśni, uśni, bez mamuśni, za drutami mały mój, nie masz mleka ani kaszy, śmierć na tobą szczerzy kwi. Nie masz mleka ani kaszy, śmierć na tobą szczerzy. Uśni, uśni, blady zbity, cztery latka, synku masz, matkę twoją dziś dobili, ojca zdławi jutro gaz. Matkę twoją dziś dobili, ojca zdławi jutro gaz. Uśni, uśni, mój aniele, na dnie piekła uśni tu. Może jutro pan Mangele już nie będzie dzieci truć. Może jutro pan Mangele już nie będzie dzieci truć. Tak. Wystarczy ta piosenka być.
Pani Elżbieto, pani też była jako dziecko w Auschwitzu. Pani się udało przeżyć w przeciwieństwie do tych dzieci, o których opowiadał pan Kazimierz. Może proszę powiedzieć kilka słów o tym, jak pani tam trafiła i co tam się działo.
Ja chciałam...
Tego...
No to pani, tak.
Tegoroczne obchody 61. rocznicy wyzwolenia Auschwitz były właśnie poświęcone tym najsłabszym, a więc dzieciom i matkom. August Kowalczyk, były więzień, otwierając te obchody, powiedział, że ich dzieciństwo było piekłem, Dzieci na wojnie tracą wszystko i zawsze są ofiarami. I rzeczywiście, wojna skradła mi szczęśliwe, pełne miłości i obecności obojga rodziców dzieciństwo. Poza tym straciłam szansę na inne życie, dlatego że wszystkie doznania niestety, ale muszą mieć określony czas i nie da się ich powtórzyć. W przyszłym terminie przeżyć inaczej. Pewien reporter podczas ostatnich obchodów zapytał mnie, a po co ja przyjeżdżam do tego Oświęcimia? Więc mu odpowiedziałam, że ja muszę zaświadczyć, udokumentować, że rzeczywiście polskie dzieci wraz z matkami, jako ludność cywilna, w trakcie trwającego powstania, najpierw po upadku Woli, gdzie do 6 wymordowano 20 tysięcy ludzi cywilnej, ludności cywilnej, a potem jeszcze po upadku Starego Miasta 4 września i 13 września po upadku Powiśla przyjechały następne transporty z dziećmi i z matkami. Ja przyjechałam 12 sierpnia i chciałabym powiedzieć o przeżyciach dziecka. Wypędzenie z Warszawy w 10 dniu trwania powstania było nagłe. To, co zdołaliśmy unieść i mieliśmy na sobie, było wszystkim, co w ogóle udało się uratować. Z rękoma uniesionymi w górze opuszczaliśmy ulicę Dzielną na Woli. Uniknąwszy egzekucji przy ulicy Gibalskiego, szliśmy wskazaną przez Niemców drogą, omijając płonące domy oraz sterty i pojedyncze trupy, aby wieczorem dotrzeć do dworca zachodniego, a dalej koleją elektryczną do obozu przejściowego w Pruszkowie. Następnego dnia, upchnięci w bydlęce wagony, ruszyliśmy w nieznane. Jeszcze w Skierniewicach służba PCK usiłowała ratować dzieci pod pozorem choroby matek, lecz to był z rzeczami był temu przeszkodą. Dopiero chyba pod Częstochową doszły do Tonzy wieści, że transport skierowany jest do Oświęcimia. Mama doznała szoku. W rozpaczy biła głową o ścianę wagonu. Przeraziłam się jej stanem. Było upalne, słoneczne, wczesne popołudnie, gdy zapowiedzi kolejarza się spełniły. Wbrew nadziei 12 sierpnia 1944 roku pociąg zatrzymał się na stacji Oświęcim lub jego bocznicy. Podczas gdy już spaliśmy, wagony przetoczano na rampę Brzezinki. Ich otworzeniu towarzyszyły ciemności nocy rozświetlone reflektorami, ujadające psy i wrzaski esesmanów. Ruszyliśmy za tłumem w prawo od rampy drogą pomiędzy dwoma dzielącymi druty odcinkami lagrów. Wyłaniające się ostrożnie za węgłami widniejących baraków w postacie pytały ludzie, skąd jesteście? Panujące ciemności podkreślały ogromną łunę widniejącą w głębi po lewej stronie. To, co palono, wydzielało potwornie gryzący mdławy odór. Nocowaliśmy w blokach Kanady, które były przepełnione. Pod ścianą wypatrzyliśmy jednak niezajęty skrawek, a to dlatego, że wypełniała go kałuża, którą mama bez namysłu nakryła swoim futrem, a na wierzch położyła ojca palto. Na powstałym legowisku przetrwaliśmy resztę nocy. Od rana od przybyłych przyjmowano w depozyt dokumenty, pieniądze i kosztowności. Niektórzy, demonstrując protest i rozpacz, niszczyli banknoty. Po południu, a był już 13 sierpnia, wprowadzono nas do budynku, który wtedy nazywano Nową Sauną. Miejsca, które w bardzo brutalny sposób odkryło prawdziwe oblicze obozu. Miałam wtedy niespełna 10 lat. Dzieliłam los z 12-letnim bratem i matką, którą zawsze uważałam za gwaranta mego bezpieczeństwa. Matka i brat wiedzieli i mieli pełną świadomość, czym jest miejsce naszego pobytu, lecz ukrywali to przede mną. Po przekroczeniu progu sauny doznałam pierwszego wstrząsu. Tu rozkazano nam, bez względu na wiek i płeć, a byli chłopcy do 16 lat, rozebrać się do naga. Nie mogłam pogodzić się z koniecznością publicznego obnażenia. Nagość w mojej rodzinie nie była czymś zwyczajnym, lecz wstydliwym. Nigdy przedtem nie widziałam rozebranej matki. To też jej zażenowanie było dla mnie bolesne i to bardzo. Mój Boże, moja matka, moja świętość została tak bardzo upokorzona na oczach własnych dzieci. Starałam się nie spoglądać poniżej jej twarzy. Ponadto w saunie dane było mi doświadczyć pierwszej wizualnej lekcji anatomii ludzkiej. Dostrzegłam niezwykłość cech wyglądu dojrzałej kobiety oraz porównywałam piękno młodego z brzydotą starego, zdeformowanego otyłością ciała. Nadmiar obwisłych fałd skórnych budził nie tylko zdziwienie i zainteresowanie, ale przede wszystkim współczucie. W miarę jak zaczęłam oswajać się ze swoją i ludzką nagością, kolejnym upokorzeniem był fakt przebywania wśród nas SS-manów. Robili wrażenie, jakby przechadzali się wśród stada zwierząt. W saunie odbywało się również strzyżenie wszelkiego owłosienia i tu oczekiwał mnie kolejny dramat. Świadomość, że mogę obciąć mi warkocze, a głowę ostrzyć do gołej skóry, była przerażająca. Uważałam, że taki proceder może usprawiedliwiać tylko ich zawszenie. Tymczasem z moich obserwacji wynikało, że włosy obcinano wybiórczo, a przeważnie te, które były ładne i dobrze utrzymane. Nie wierząc już w żadną sprawiedliwość, w dodatku której moja mama nie mogła zapewnić ani mnie obronić, nie zwracając uwagi na miejsce i sytuację, z rozpaczy wpadłam w histerię. Matka błagała: uspokój się, bo nas pozabijają. Nic nie pomogło. Tupałam, krzyczałam i zalewając się łzami broniłam czynnie swoich warkoczy. Przybiegł Niemiec i wprost nie do wiary, ale nie pozwolił mi ich obciąć. Gdy opadły moje emocje i poczułam się względnie bezpieczna, dopiero wtedy usłuchałam argumentów matki, która radziła mi skrocić włosy do wysokości ucha, co dawało szansę na utrzymanie głowy w czystości. Przed wejściem do następnego pomieszczenia stała niska miska napełniona żrącym płynem, którym dezynfekowano głowy. W podłodze natomiast był basenik wypełniony podobną cieczą do dezynfekcji stóp. W kolejnym pomieszczeniu znajdowały się prysznice. Lała się z nich na przemian, raz zimna, raz gorąca woda. Gęsta para wypełniała wnętrze. Po tej pseudokąpieli oddawano dzieciom ich własne zdezynfekowane ubrania, z tym, że na plecach namalowywano czerwoną olejną farbą pasy. Matki utrzymały garderobę dobraną bardzo przypadkowo. Na przykład rozmaite suknie balowe z falbanami, po prostu były to szmaty. Miały też problem z dobraniem wielkości. Po odbyciu przyjęcia transportu, po opuszczeniu sauny, ludzie przybyli z Warszawy wyglądali jak gromada żebraków. Tych, których znałam, nie mogłam rozpoznać. Do sauny wszedł człowiek, a po zabiegach na nim dokonanych wychodził z niej strzęp człowieka. Zapadła już noc, kiedy wyprowadzono nas z sauny, odartych ze złudzeń, gdzie jesteśmy i co nas czeka. Resztę jej spędziliśmy pod gołym niebem, siedząc w kózki, przytuleni wzajem do siebie, z nadmiaru chłodów, w nieprzystosowanych do zaistniałych warunków jeszcze wilgotnych po dezynfekcji ubiorach. Wkrótce to, czego tak ogromnie obawialiśmy się, stało się faktem. Rozłączono nas. Niebawem brat Leszek wraz z chłopcami powyżej 10 lat odmaszerował na odległą, pooddzielaną licznymi drutami męską kwarantannę La Grubecwaj 2. Wtedy szalejącym z rozpaczy matkom radzono spokój, grożąc kominem. Lecz gdy później matki przeniesiono na inny lagier, dzieci cynicznie straszono, że poszły w transport, a wśród kobiet rozpuszczano perfidną polotkę, że dzieci już nie ma. Mnie ulokowano na bloku dzieci wraz ze sporą ilością kobiet w zaawansowanej ciąży, które także wkrótce gdzieś zabrano. Z ich bytnością dowiedziałam się, co oznacza słowo ciąża, choć nadal nie pojmowałam całej fizjologii poczęcia i rodzenia się dziecka. Aż tu nagle pod koniec października wróciła na nasz blok kobieta z maleńkim noworodkiem, z którym zetknęłam się pierwszy raz w życiu. Moja koja sąsiadowała z koją przy oknie udostępnioną tej kobiecie, której macierzyństwo przypadło w tym nieprawdopodobnym miejscu i czasie. Byłam też świadkiem jej bezsilnego borykania się o zabezpieczenie dziecku minimalnych potrzeb. Na szmatę, która służyła za pieluchem, wylała się ziółka. Noc się zbliżała, ona nie miała w co dziecka zawinąć. Rozpacz jej była ogromna. Długo suszyłam ten gałgan przy stygnącym piecyku. Wówczas się zaprzyjaźniłyśmy. Spotkałyśmy się jeszcze zupełnie niespodzianie w Berlinie przy odgruzowaniu, choć wyjechałyśmy innymi transportami. Wtedy dowiedziałam się, że podczas kąpieli w saunie przed wyjazdem z obozu najpierw rozgrzane, a potem bardzo, ale nagle schłodzone dziecko dostało zapalenia płuc i zmarło w drodze. Tymczasem dla mnie i dla mamy miało być chwilową pociechą bliskie sąsiedztwo naszych bloków, rozdzielonych niewielką pustynną przestrzenią, pozbawioną chociażby jednej trawki, za to w dni słotne przemieniającą się w głodne grzęzawisko. Pewnego słonecznego dnia nadarzyła się okazja, że mama przyszła na mój placyk apelowy. Wtedy przycupnięta na jakiejś cegle, a ja wtulona na jej kolanach, wysłuchiwałam, że rodziny, z którą nie utrzymywaliśmy kontaktu, mogę szukać tu, a tu, że jej panieńskie nazwisko Głogowska, że urodziła się w Pruszkowie oraz wiele trudnych do spamiętania dat urodzenia mamy, taty i brata, a także zawzięcie ćwiczyłyśmy mój 5-cyfrowy numer jako nowy znak tożsamości. I choć już wiedziałam, gdzie jestem, bo słup ognia nad kominem krematoryjnym widniał wprawdzie w głębi obozu z dala, ale bardzo wyraźnie, bezpośrednim z mamą kontakcie czułam się bezpieczna. Dlatego niechętna byłam tej lawinie zbytecznej w moim odczuciu edukacji na wypadek, gdyby co. Ale co, mama nigdy nie kończyła, aby mnie nie straszyć. A ja ciągle nie pojmowałam, że tak zawsze być nie musi lub niezależnie od mamy być nie może, pomimo że ona w tej chwili tuż w zasięgu ręki. Nie za długo jeszcze raz na bloku kobiecym doznałyśmy takiej bezpośredniej bliskości, którą zawdzięczamy pluskwom. W pierwszym okresie koszmarem bloku były pluskwy, wyłaziły z każdej szczeliny, spadały na głowy z siporeksowej podsufitki. Były ich nieprzebrane ilości, w nocy nie sposób było od ukąszeń było spać. W dzień polowałam na wyłaniające się ze ścianko i zabijałam czasem buta. Wreszcie wygazowano blok cyklonem B. Na te 2 dni wszystkie dzieci przeniesiono na sąsiedni blok matek. Nareszcie byłam blisko z mamą, bo na jednej koi, choć bardzo stłoczone, ale razem. Efekt dezynfekcji był zaskakujący. Po powrocie na bloku na każdej powierzchni leżały warstwy martwych insektów. Nareszcie był wyraźny spokój pod tym względem. Lecz po przeniesieniu na lager cygański plagą bloku okazały się duże szczury. Biegały nocą pomimo zapalonego światła po najniższych kojach, wywołując przerażenie wśród dzieci. Sama tego doświadczyłam. Obudziłam się, gdy zwierzak zatrzymał się na moich nogach, nakrytych paltem i kocem. Byłam sparaliżowana ze strachu i obrzydzenia. Zdołałam się poruszyć dopiero, gdy dobrnął mi do ramienia. Wtedy uciekł. Wkrótce nie pozwolono nam z bloku wychodzić, ani matkom przychodzić do nas. Zakaz tej blokszpery moja mama złamała, przybiegając ukradkiem pod moje okno. Później przyznała się, że zastosowano wobec niej represję. Musiała w swoim bloku klęczeć na betonie z rękoma uniesionymi w górę, obciążonymi cegłami. Wiadomość o karze i upokorzeniu mamy była bolesna. Wielu rzeczy z życia obozowego nie potrafiłam sobie wytłumaczyć. Tak samo całkowicie niesłychanym było wydarzenie zaraz po przybiciu do obozy, które spotkało mamę. SS-manka na moich oczach wymierzyła mamie policzek. Została uderzona tylko dlatego, że chcąc uniknąć zamoczenia wnętrza butów, zbyt ostrożnie wchodziła do basenika z odkażającym płynem. Brutalność w ogóle, a w tym bardziej skierowana wobec mojej matki, była czymś niewybaczalnym. Gdyby było to możliwe, w odwecie i obronie rzuciłabym się na tę sesmankę, pomimo że przy niej warował pies jej obrońca. Od kiedy mama zachorowała na tyfus i poszła na rewir, poczułam się całkowicie osamotniona oraz uległam psychozie, że podczas selekcji mogę ją stracić na zawsze. Zwiastunem chwilownej nadziei, a tym samym ożywienia zapadki, były tylko 2 zaledwie grypsy od mamy, pisane bardzo niewyraźnie na papierowym bandażu, podobnym do papieru higienicznego. Z trudem odczytałam: kochana Elżuniu. Dalej było nieczytelne, ale wystarczyło. Wiedziałam, że pisze mama, że jest w obozie, a co najważniejsze, że żyje. Od tej chwili wszystko, co tak koszmarnie realne, łatwiejsze było w przetrwaniu. Bardzo swędzący świecz, który szerzył się zastraszająco, bo od przybycia do obozu nikt się nie był. Zaropiałe oczy, wielogodzinne apele w deszczu i mrozie, głód oraz wszelkiego rodzaju lęki, od których nie byłam wolna. Lager kobiecy pustoszał, wreszcie i blok dzieci przeniesiono na lager cygański, sąsiadujący przez druty z męskim lagrem B2D, na którym przebywali inni chłopcy z warszawskiego transportu, a wśród nich i mój brat Leszek. Zobaczyliśmy się z daleka po 3 miesiącach rozłąki. Wyglądał nędznie, mimo że był głęboki listopad. On chodził w kusej wyrosłej z niego marynareczce, bez skarpet i czapki, co potwierdzało jego niezaradność życiową, a pomocy znikąd i żadnej. Pod koniec grudnia nastąpiło jakby rozluźnienie dyscypliny. Postanowiłam to wykorzystać i na własną rękę, nikogo nie prosząc o zgodę, odwiedzić na rewirze mamę, której tak długo nie widziałam. Powodów było wiele, bolał mnie brzuch. Miałam obtartą piętę i brzemieniem nierozgrzeszonej winy nadal ciążyła mi kradzież mego paltka. Wybrałam się, gdy było jeszcze ciemno, ale dość czasu do wieczornego apelu. Rewir był chyba przedostatni w ulicy Lagrowej, za nim tylko trupiarnia. Wiedziałam, że mogę wejść tylko drzwiami od strony słabo oświetlonych drutów. Szłam wzdłuż bloku, blask światła pozostawał za moimi plecami. Wtedy ku memu przerażeniu dostrzegłam, że gdzieś przy końcu bloku, wzdłuż jego ściany, leżą jedne na drugich sterty nagich trupów, a w nich coś się rusza. Zawracałam 3-krotnie. W końcu przezwyciężyłam strach. Chęć zobaczenia się z matką była silniejsza. Wreszcie przytuliłyśmy się do siebie, bo mama była już w trakcie rekonwalescencji. Lecz radość spotkania stopniowo odpływała, gaszona natrętnymi myślami. Co się stanie, gdy odkryją, że mnie nie ma na moim bloku? Jak wyjdę sama w te ciemności i przebrnę obok tych martwych ciał, w których wiedziałam, że buszują szczury? Jak zdążę przejść niezauważona przez cały długi lager, gdy nagle ogłoszą blok szperem? Boże, gdzie się podziało to bezpieczeństwo, którego stoją była zawsze moja mama? Czyżby ten paskudny blok, pełen osieroconych i obcych mi dzieci, pokrzykującej blokowej, miał już zawsze być moim domem tylko dlatego, że dawał mi wątpliwe, ale doraźne bezpieczeństwo? Wtedy, pomimo że nadal siedziałam na kolanach mamy, poczułam się nagle bardzo nią zagrożona i beznadziejnie samotna, a miałam zaledwie 10 lat. 16 stycznia 1945 roku przed wywiezieniem połączonych matek z dziećmi do KL Sachsenhausen znalazłam się w saunie w grupie z dzieci z bloku i znowu płakałam. Odebrano mi spodnie przywiezione z Warszawy, które chroniły przy 20-stopniowym mrozie moje gołe nogi. Kobieta z obsługi w saunie, zabierając mi je z pasją, krzyczała: to jest własność niemieckiej Rzeszy. Działo się to na 2 dni, zanim ruszył sławetny marsz śmierci. Nasze nagłe i pośpieszne opuszczenie obozu, wprawdzie szczęśliwie nie przez komin krematoryjny, jak nam ciągle przepowiadano, wymuszone zostało nadciągającym i bardzo już bliskim frontem Armii Czerwonej. Lecz spontaniczna radość opuszczenia tego piekielnego miejsca wkrótce jednak zmalała, gdyż upragniona i długo wyczekiwana wolność na razie się oddalała, a zagrożenie życia przybrało inny charakter, o czym niebawem mieliśmy się przekonać podczas nieustającego bombardowania Berlina. Mieliśmy jednak szczęście. Przeżyliśmy. Tak, przeżyliśmy, ale jakże bardzo przez wojnę poranieni. Dzięki mądrości i intuicji mamy, wszystkich matek, aby wyciszyć tragizm doznań, które wszyscy troje my przeżywaliśmy odmiennie, choć w tym samym oświęcimskim obozie zapanowała pomiędzy nami dozgonna, spontaniczna zmowa milczenia, która musiała wtedy zastąpić psychologa. Mama fizycznie nie dźwignęła się już nigdy. Zmarła bardzo prędko, w momencie, gdy była mi najbardziej potrzebna. Brat pogrążył się w muzyce wypełniającej mu życie. Nigdy nie założył rodziny, dożył 49 lat. Ja, pomimo że obóz opuściłam 61 lat temu, psychicznie w nim tkwię zawsze, a niektóre doznania rzutują na moje bieżące życie.
Dziękuję pani Elżbieto za to świadectwo, też trudne. Pani była też świadkiem jako dziecko, gdy powstawały te dziecięce malunki w tym bloku.
Tak.
Myśmy je przed chwilą tutaj widzieli na naszej ścianie.
Moja koja była tak usytuowana, bo te malunki były w jak gdyby takim holu naszego bloku. I jak przyszedł człowiek, niewysoki, szczupły, w pasiaku, w takiej płaskiej czapeczce, i stanął do mnie tyłem, bo malował akurat na ścianie, która była przeciwna koi, na której siedziałam. Ale ponieważ siedziałam na tej koi, mogłam go obserwować, więc myśmy z wielkim zainteresowaniem śledzili, co ta kreska będzie znaczyła. No i narysował szkołę, narysował drzewko, chłopca. I ten chłopiec bardzo mnie zainteresował. Dlaczego? Dlatego, że z jego tornistra zwisała na sznurku gąbka. A wtedy, kiedy ja chodziłam do szkoły, gąbek się na sznurku, a przynajmniej ze sobą do szkoły nie nosiło, tylko były przy tablicy. Więc z tego wynika, że to musiał być ktoś z jakiegoś innego regionu. Nam nie było wolno podchodzić do niego, żeby się pytać, kto on jest. Ale zapamiętałam i jak przyjechałam w 70 roku, czy 72 roku, bo dopiero wtedy się otworzyłam, dopiero wtedy... Bo wszyscy się pytają, skąd takie małe dziecko może tyle pamiętać? Więc ja może i nie pamiętam. Ja po prostu widzę obrazy, widzę je w kolorze, czuję zapach, są pełne emocji i one nie znikają nigdy i ja je po prostu przywołuję. I jak zobaczyłam ten malunek, jak przyjechałam do naszego bloku i zobaczyłam, że jest poskrobany rozmaitymi tam, jak to się mówi, inicjałami, albo zdrapywane były te farby, więc wtedy poszłam na blok, nie na blok, tylko do bramy śmierci, tam na górze, w wtedy nagrałam relację, żeby udokumentować, że to nie są malunki Armii Radzieckiej, bo po wyzwoleniu żołnierze radzieccy by zamieszkiwali te bloki, że ja jestem świadkiem tego malunku i on jest autentyczny, z prośbą, prosiłam kustosza, żeby po prostu był zabezpieczony, żeby nie uległ zupełnej degradacji.
No i tak się stało, te malunki są zabezpieczone.
No i zabezpieczono. Tak. Długo to trwało, no ale zabezpieczono, chwała Bogu.
Panie Zdzisławie, 5 sytuacji, gdzie mógł pan stracić życie w obozie. Pan je doskonale pamięta, no takich rzeczy się nie zapomina.
No więc mój pobyt w obozie koncentracyjnym Birkenau rzeczywiście był nacechowany wielu przypadkami całkowitego, bardzo bliskiego zagrożenia śmiercią. Musiałbym dużo czasu poświęcić, żeby i zabrać innym kolegom w tej chwili, żeby to wszystko powiedzieć. Ja się ograniczę do najbardziej konkretnych rzeczy, a gdyby ktoś z Państwa chciał zapoznać się bliżej, to za namową moich przyjaciół, kolegów, napisałem książkę. Tą właśnie książkę Prawo do życia, w której opisuję nie tylko moje przeżycie, nie tylko moje świadectwa, ale dokumentuję to w wielu wypadkach autentycznymi dokumentami. Książka jest rzeczywiście, ma charakter eseju dokumentalnego. Ja ograniczę się, proszę Państwa, do takich bardzo konkretnych spraw. Otóż mój początek pobytu w KL Birkenau sprowadzał się do tego, że było niesamowite maltretowanie, bicie, głód i wystarczyło po tym śledztwie w gestapo, po biciu w gestapo i więzieniu miesięcznym, że z człowieka normalnego zrobił się człowiek szkielet, dosłownie szkielet. I w takim stanie trudno było nawet, i mowa była zakłócona, i chodzenie zakłócone, człowiek się poruszał jak w malignie, cicho rozmawiał, taki stan mógł doprowadzić w ciągu bardzo krótkiego czasu do śmierci. To była kwestia, powiedzmy, dni czy tygodni i koniec z tobą. Ja w tym czasie tego takiego zagrożenia, tego pierwszego zagrożenia, widziałem bardzo liczne transporty deportowanych Żydów z transportów sprowadzanych z gett wszystkich krajów Europy, wielu krajów Europy. Widziałem ich wielkie tabuny, ale zanim to obejrzałem, to jeszcze będąc na wolności, kilka miesięcy przed aresztowaniem, była taka sytuacja, że wracając kiedyś z pracy też fizycznej, widziałem na zbiegu ulic Warszawskiej i ulicy obecnej Pieraskiego wielką kolumnę ludzi idących z getta w kierunku rampy zawadowczej. Byli to Żydzi, którzy byli deportowani do Treblinki. Był to początek ich gehenny. Na czele tej wielkiej kolumny szedł gestapowiec potężnej postury z rewolwerem w ręku, którym wymachiwał bez przerwy. A po bokach szli policjanci żydowscy. Prowadzili ich do na rampę. Tam się odbywały też dantejskie sceny i były i próby ucieczek, a więc byli i zabici ludzie. To tyle słyszałem. I to był początek. Koniec tego konduktu widziałem w Birkenau. Od rampy wyładowczej prowadzeni byli dniem i nocą wielkie kolumny ludzi, kobiet, dzieci, starców, ludzi dojrzałych, kobiet w ciąży, całe rodziny szły. Szły krokiem bardzo powolnym w kierunku pomiędzy opłotkami, pomiędzy odcinkiem B2D i B2C, kierunku komór gazowych i krematorium trzeciego i czwartego. To było przerażające oglądanie tych ludzi. Ale jeszcze wracając do tego widoku na wolności, to nie była dla mnie zupełnie obojętna sprawa, bo wśród tych osób deportowanych w Tomaszowie Mazowieckim do Treblinki znajdowali się moi koledzy i koleżanki. To byli synowie i córki ludzi bardzo bogatych, fabrykantów, przemysłowców, hurtowników, którzy teraz szli jak nędzarze, obdarci, niektórzy boso, płakali, szlochali. No, był widok naprawdę, który można było się naprawdę bardzo przejąć. I to były te dwie historie, początek deportacji i koniec w HL-Birkenau. I proszę Państwa, widziałem jeszcze przerażający obraz. Mianowicie pracowałem przy plantowaniu terenu wtedy, kiedy byłem w takim stanie krytycznym, już bliski śmierci prawie. Przenosiliśmy, dlaczego taka ciężka praca przy plantowaniu? Otóż przenosiło się w takich nosiłkach ziemię. Bardzo załadowaną to ważyło, ogromną ilość kilogramów. Stanęliśmy, żeby odetchnąć i nagle łomot. Patrzymy w tym kierunku, bo pracowaliśmy w pobliżu komory gazowej. Wywróciły się wrota tej komory. Wysypało się kłębowisko zwłok. Zwłoki były oblepione odchodami z jednej i kałem i wymiotami tych ludzi, bo takie było działanie cyklonu B. Widok był naprawdę przerażający. Te zwłoki były splątane. Na wierzchu tych zwłok widziałem posturę człowieka silnego, bardzo potężnego. I co było dowodem, że tej bezpardonowej walki o życie, nie liczącej się z nikim, tylko ta osoba, która chciała się uratować. Także takie zachowania były ludzi, którzy znajdowali się w tym takim krańcowej sytuacji życia. I to były te najbardziej drastyczne sytuacje, kiedy ja to zobaczyłem. I teraz opowiem, jak to było, że ja z tej gehenny udało mi się wyrwać. To było zrządzenie opatrzności Bożej. To absolutnie w to wierzę, bo była sytuacja tego typu, że gdy byłem już zupełnie skrajnie wyczerpany, jak powiedziałem, zdarzyła się sytuacja, że koleżanka szkolna, z którą uczyłem się w liceum, po prostu zakochał się w niej kierownik Arbeitseinsatzu. To było biuro zatrudnienia. To był Ślązak, Polak. No i te sprawy miłości to też istniały w obozie. To nie była sprawa dla ludzi obojętna. Zostałem za jej protekcją wyrwany z tego najtrudniejszego etapu życia. Wyrwany śmierci po prostu, tak mogę powiedzieć. I znalazłem się nagle w pewnym okresie czasu w biurze Arbeitseinsatzu. Co to było za miejsce? To było miejsce wspaniałej obserwacji zbrodni popełnianych w tym kombinacie, wielkim kombinacie śmierci. Tam można było się dowiedzieć wielu rzeczy takich, których normalnie häftling, więzień nie mógł dojrzeć, dlatego że był w takim stanie wyczerpania, że na pewne rzeczy nie zwraca uwagi. A tutaj mając jakieś warunki trochę lepsze, bo doszedłem wreszcie do jakiegoś stanu zdrowia, bo były warunki pracy. Pracowałem przy zapisach katotkowych w katotece więziennej, więc szybko, w ciągu półtora miesiąca, dwóch miesięcy doszedłem do jakiegoś takiego stanu zdrowia i mogłem wiele rzeczy obserwować. Te obserwacje pochodziły stąd, że podsłuchiwałem od osób, od więźniów, którzy przychodzili do mojego szefa. Nieraz sobie opowiadali różne rzeczy, opowiadali o różnych tajemnicach obozowych. Poza tym, na bloku też, w którym mieszkałem, też tam i z poczty byli, i z innych tam miejsc. Także te wiadomości przenikały do nas i byliśmy świadomi, wiedzieliśmy bardzo wiele spraw, znaliśmy. Oprócz tego własne obserwacje. I z tego wszystkiego to zrodziło się taka sytuacja, ponieważ pracowaliśmy, było nas dosyć dużo w tym pomieszczeniu tego Arbeitseinsatz, tego biura, więc szef, kierownik tego biura zrobił nocne zmiany. Ja pracowałem na nocne zmiany, przez pewien okres czasu pracowałem na zmianie nocnej. I był to czas, kiedy mogłem dużo rozmyślać nad tym, co się tu dzieje w tym gigantycznym kombinacie śmierci, w tym gigantycznej, po prostu szatańskiej wykończalni ludzi. Proszę Państwa, więc doszedłem do wniosku, po pierwsze, że musiał te sprawy opracowywać jakiś genialny umysł wybitnego jakiegoś zbrodniarza. Naukowca, zbrodniarza, który wymyślił tak niesamowite historie, bo żeby dokonać mordu nie na 2, 3, 10, 100, 1000 ludzi, ale na 3, 4 milionach ludzi i dokonać w taki sposób, jak oni to robili, to rzeczywiście to nie mógł zrobić ktoś, kto prymitywnie myślał, kto nie miał po prostu podstaw jakichś naukowego działania, chociaż przestępczego. I doszedłem do tego, że zaistniały fenomenalne pomysły. Pierwszym pomysłem takim to była sprawa, że do zabójstwa masowego, do masowej zagłady ludzi użyto gazu cyklonu B. To, co ja dotychczas słyszałem podczas okupacji, to były te tragiczne dla mnie rozstrzeliwania ludzi, czy to w Piaśnicy, czy w Palmirach, czy w Bydgoszczy były historie takie. A tu nagle użyto cyklonu B. Co to była za operacja? Na czym ona polegała? Otóż polegała na tym, że mógł jeden człowiek, zbrodniarz w masce gazowej, pozbawić życia naraz w ciągu 5-10 minut 200 lub więcej ludzi.
2000.
To było coś przerażającego.
2000.
I grupa powiedzmy takich SS-manów, 20 czy może 20 kilku, potrafiła zgładzić, proszę Państwa, nie mniej, nie więcej, tylko 3 miliony ludzi. Każdy z nich miał 100 tysięcy osób na sumieniu. Czy któregoś z tych osób spotkała jakaś kara? Czy był osądzony? A jakie jego sumienie? To było coś przerażającego.
Na tym się zastanawiałem,
jak to się dzieje.
My tak przechodzimy teraz do punktu, w którym chcielibyśmy razem tutaj opowiedzieć o tym zaplanowaniu tej zbrodni.
No więc właśnie ja chcę jak do ona, tego, do tego zmierza.
Ale z uwagi na to, że nasz czas już zakończył się, ja proponuję, abyśmy teraz po tych świadectwach zostawili naszych widzów i słuchaczy, żeby oni to przez ten czas do audycji radiowej trochę przetrawili w sobie. A później o 21.40 w Radiu Maryja, w audycji radiowej, po prostu pokażemy, jak na podstawie czego możliwe były tak okrutne czyny, które między innymi państwa spotkały. Pokażemy tę całą ideologię, która była jakąś zasadniczą, tą zbrodniczą sprężyną tych działań, tak jak pan powiedział. Zbrodniczy geniusze to wszystko zaplanowali. Ja serdecznie dziękuję Państwu za to, że mogliśmy ten czas tutaj w studio telewizji Trwam spędzić zasłuchani w te Wasze żywe świadectwa. Dziękuję za to, że wytrwaliście tamte czasy, że jesteście teraz z nami i możecie opowiadać o tym, aby może nie tyle budzić nienawiść, chęć odwetu, ale budzić poczucie miłości do Polski, bo wyście doświadczyli to, jak to wszystko się traci. Co tracicie? Bo Polska to jest nasza rodzina, to jest ta mama, która jest gdzieś tam w sąsiednim bloku, do której nie można dojść. To są ci bliscy, którzy może gdzieś tam zginęli w takich okolicznościach. W Radiu Maryja opowiemy o tych różnych teoretycznych rzeczach, a za to spotkanie serdecznie dziękuję. Przypominam, że w tym roku mija 61. rocznica wspomniana tutaj przez panią Elżbietę wyzwolenia, właściwie to zajęcia przez wojska radzieckie KL Auschwitz. Ta rocznica poświęcona jest najsłabszym dzieciom, kobietom w tym obozie. W tym roku także już niedługo, 17 lutego, minie 60. rocznica aresztowania świętego Maksymiliana Marii Kolbego i potem jego transportu do Oświęcimia i zamordowania. Dziękujemy bardzo, zapraszamy do Radia Maryja na 21.40. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.